Mamy wtorek, mamy godzinę 19, czyli audycja Kind of Jazz, na którą zapraszają dzisiaj
Szymon Stępnik
i Mateusz Golami. Realizuje nas niezmiennie od dłuższego czasu Grażyna Bąk. Serdecznie dziękujemy. No i właśnie, dzisiaj płyta dosyć współczesna. Rok 92, wydawnictwo Warner Bros., Miles Davis i płyta Dubop.
Tak jest. Jeżeli ktoś sobie robi bingo kind of jazzowe i szuka momentu, kiedy wspominamy Milesa Davisa, to akurat dzisiaj właściwie omawiamy jego płytę.
Tak jest. I lata 90. to jest drugie nasze bingo ostatnie.
Jeszcze brakuje, żebyś coś powiedział o Nowym Jorku.
I Nowy Jork też będzie, czyli mamy trzecie bingo. Tak. No właśnie, płyta ciekawa, bo płyta taka na przecięciu wielu gatunków, przede wszystkim jazzu i rapu, właściwie jazz rapowa, jak to się w tamtych czasach mówiło, i właściwie też wpisana bardzo dobrze w kontekst tamtego czasu, bo właśnie wtedy ten jazz rapowy gatunek przeżywał największy rozkwit.
Tak, też tutaj tę płytę rzeczywiście uważa się za taki właściwie początek takiego gatunku jak jazz rap, no bo to właściwie jak zwykle Miles Davis to równa się pionierstwo w muzyce. No ale czy rzeczywiście jest taka jazz rapowa, to bym polemizował.
No właśnie, myślę, że jeżeli chodzi o pionierstwo w tym jazz rapie, to bardziej można by mówić o zespole Tribe Called Quest. Mhm. To jest zespół, który mniej więcej w tym samym czasie nagrywał, ale to są ciut wcześniejsze płyty. Ich pierwsza płyta to jest bodajże 89 rok. Myślę, że oni mają tą pałeczkę pierwszeństwa. Jeszcze był taki też muzyk Jill Scott Heron w latach 70., który był taką melorecytację jazz rapową i to jest właściwie taki też protoplasta tego gatunku.
Tak, choć tak naprawdę, jeżeli już tutaj trzymamy się ścisłych definicji rapu, tak w mojej ocenie, to chyba jednak Guru był tutaj tym pierwszym.
I Guru jak najbardziej, chociaż nie wiem, czy on był w sensie chronologicznym pierwszym, ale chyba to jest najważniejsza taka jazz rapowa płyta, przynajmniej z mojej perspektywy najbardziej udana.
To też wiesz, możemy się kłócić, gdzie się zaczyna rap, a gdzie się zaczyna melorecytacja tak naprawdę. To też jest ważne, żeby tutaj to określić.
To prawda. No właśnie ten Heron to jest melorecytacja, a tutaj chyba mamy takie dosyć klasyczne oldschoolowe rapy.
No dobrze, ale dosyć gadania, może posłuchajmy sobie czegoś.
Słuchajmy. To posłuchajmy, że tak powiem, trochę na kontrze utworu, w którym żadnego rapu nie ma, pod tytułem Mystery.
Mamy tutaj drobne problemy techniczne. No właśnie, tutaj zaczynamy od utworu Mystery i ja tutaj celowo właśnie chciałem, abyśmy rozpoczęli właśnie od instrumentaliów, ponieważ znaczy Miles Davis, no to przede wszystkim kojarzy się nam i zresztą wszystkim naszym słuchaczom no z trąbką i z byciem wybitnym tutaj wybitnym, wiesz, trąbkarzem, trębaczem, Boże. Trąbkarz, to jest słowo, które będzie za mną chodziło cały czas.
To jest bardzo ciekawy teologizm. No właśnie, mamy drobne problemy techniczne i może zaczniemy od innego utworu po prostu, może od tego Dubop Song.
Tak, Grażyno, Dubop Song da radę odtworzyć? Jeszcze nie wiemy, tutaj niestety, wiadomo, konsola, audycja na żywo. Zdarzają się niestety takie wpadki, ale to jest dobra okazja, żeby zadać ci pytanie na temat samego Milesa Davisa. Jakbyś mógł mi powiedzieć, jako wielki fan jazzu, kim dla ciebie jest w ogóle Miles?
Kim jest dla mnie Miles? No, wiesz, to jest dla mnie bardzo ważna postać. I tak sobie bym powiedział od takiej strony doświadczeniowej. Bardzo dużo czasu spędziłem i spędzam nadal z jego muzyką. I po prostu ona gdzieś czasami pomaga w trudniejszych momentach, w łatwiejszych. I jeszcze mi te momenty ułatwia, więc to jest coś takiego, co mógłbym pewnie z poziomu wielu doświadczeń swoich opisać. Więc myślę, że naprawdę to jest dla mnie ważny muzyk.
No tak,
a jak
ale,
dla ciebie?
No wiesz, ja tutaj się zgodzę z Robertem Costigou, wybitnym amerykańskim krytykiem muzycznym, który powiedział, że no, dla niego Miles Davis to właściwie początek i koniec jazzu, że od niego wszystko się zaczęło i tak naprawdę wszystko na nim się zakończyło. To, co jest po Milesie Davisie, to jest tak naprawdę kontynuacja tego, co zapoczątkował Miles. No, jazz modalny, jazz fusion, łączenie muzyki jazzowej z różnymi stylami, jak na przykład tutaj z rapem. Ja się jednak będę trzymał tej tezy, że że to jednak od Milesa możemy zacząć w ogóle takie mieszanie tej muzyki z muzyką rapową, tak naprawdę. No bo dalej, te płyty, które wymieniłeś, to jednak to, wiesz, tak jak tutaj powiedziałem, bardziej taka melorecytacja, a naprawdę Miles pomyślał, hej, tutaj jakby kultura afroamerykańska, tutaj też połączmy te dwa style. One ze sobą współgrają, to może być coś fajnego.
To prawda, no w ogóle Miles Davis był takim człowiekiem, który nie lubił siedzieć w jednym, że tak powiem, jakimś tam fragmencie muzyki, prawda? On bardzo często zmieniał i muzyków, i style, i podejścia do muzyki. To była na pewno cecha jego wielkości. No i właśnie tu mamy taki już jego schyłkowy okres i właściwie też rzucenie się na coś nowego, prawda? Bo ta współpraca z raperami w tamtym czasie była takim też odważnym posunięciem i można powiedzieć, że jeszcze na sam koniec swojej biografii rzucił się na nową przestrzeń muzyczną.
No, to jest naprawdę bardzo ciekawa postać. Ale jeszcze wobec tego człowieka, to co mnie w nim najbardziej zaintrygowało, to że miał taki okres, gdzie w ogóle nie wydawał żadnych albumów, w ogóle nie robił koncertów. I zamiast tutaj, wiesz, odcinać kupony, zamiast grać jakąkolwiek komercję, Miles Davis po prostu stwierdził, dobra, nie ma mnie. Nie ma mnie dla ludzi. Nie będę robił nic. Prawda? Miał taki chyba nawet 6-letni okres.
Miał taki okres, tylko że tutaj trochę sprostuję, bo on był chyba wymuszony, wiesz? To znaczy, to nie było tak, że on rzeczywiście nie chciał nagrywać, tylko po prostu był wyniszczony nałogiem narkotykowym. I musiał, był zmuszony po prostu do tego, żeby się leczyć przez 6 lat.
Chyba bardzo, bardzo ładnymi słowami określiłeś to, że no, miał pewne problemy zdrowotne. Niemniej jednak, no, pamiętam, że świętej pamięci Jan Ptaszyn Wróblewski o tym jego okresie powiedział, cytuję, nie był zainteresowany muzyką z wiadomych powodów.
No, ale no to tak, chyba, bardzo ładnie, tak, eufemistycznie to ujął.
Tak, ale to wtedy chyba było w ogóle tak, że jak się nazywał ten basist? Marcus Miller, tak. Że właśnie Marcus Miller ponownie go zainteresował muzyką i mu pokazał swój pomysł na płytę Tutu.
Tak, to płyta Tutu to 86 rok, ale też wcześniej na przykład płyta The Man with the Horn. To była taka płyta, w której Miles Davis właśnie wychodząc z tego kryzysu nagrywa świetny album i właściwie pokazuje się od takiej innej strony, właśnie bardziej funkowej, nowoczesnej, popowej i właśnie trochę znajduje taką dobrą przestrzeń do wejścia do głów młodego pokolenia wtedy, bo on wtedy już był takim trochę muzykiem kojarzonym ze starszymi ludźmi i tu nagle się tak odnowił, odświeżył.
No, to prawda. Ale w ogóle też od tego czasu to Miles Davis nie był już głównym kompozytorem chyba na tych swoich płytach, prawda?
Tak. Tam rzeczywiście Marcus Miller trochę przejmuje pałeczkę, ale też dużo jest współkompozycji. Mhm.
No tak, ale wiesz, wcześniej jakby właściwie wszystko Miles, tak? On był tutaj głównym muzykiem, głównym kompozytorem, a mam też takie wrażenie, że być może świadomie i celowo właśnie od lat 80. to on trochę zaczął schodzić na drugi plan i dawać pałeczkę tym innym muzykom, którzy go interesowali.
Myślę, że dokładnie tak było, że on po prostu rozumiał, że ma w swoim otoczeniu bardzo dużo wybitnych, młodych muzyków, którzy potrafią mu dużo pomóc też i trochę go odciążyć, w tym sensie, że nie musi się aż tak wysilać, żeby osiągnąć sukces i rzeczywiście ten Marcus Miller na przykład bardzo, myślę, go odciążył jako człowiek też. Dużo mu pomógł i właśnie w komponowaniu i w produkcji też częściowo, więc te płyty rzeczywiście być może mu trochę lżej przychodziły przez to.
Grażyno, jak tam, możemy już puścić muzykę? Tak, to posłuchamy sobie jednak ze względu na pewne problemy techniczne, też klasycznego utworu Blue in Green. Miles Davis, proszę państwa.
Thank you.
proszę Państwa, Miles Davis, Blue in Green. Właśnie, Mateusz, słynny muzyk Miles Davis. A tutaj trochę chyba miesza kolory. Jak rozumiesz Blue in Green?
No tak, pomieszanie niebieskiego z zielonym. No tak, faktycznie, rzeczywiście trochę miesza kolory, a my mamy trochę problemów technicznych i też trochę nam się pomieszały kolory, mówiąc eufemistycznie, czy tam metaforycznie, i trochę musimy pogadać w ogóle o Milesie Davisie, o tej płycie, ale niestety chyba dzisiaj nie damy rady zagrać żadnego utworu z płyty Dubo.
No jeszcze się postaramy, w każdym razie trochę podgramy utworów z naszego chyba ukochanego albumu, czyli Kind of Blue, już zresztą bardzo często roszczącego na łamach naszej audycji.
To prawda.
Właśnie, Mateusz. A gdybyś miał wybrać taki swój ulubiony album Milesa, to czemu to byłby właśnie Kind of Blue?
No właśnie, tu cię zaskoczę, bo Kind of Blue by to nie było.
Co? Jak śmiesz? Czemu w ogóle tak bluźnisz?
Kiedyś pamiętam, o tym nawet rozmawialiśmy i ja wskazałem płytę Beaches Blue, czyli 10 lat późniejszą, czyli 11 dokładnie. Tu bym wskazał i wskazałbym właśnie tą ostatnią płytę Dubo, bo uważam, że to jest takie bardzo odważne wrócenie się Davisa na przestrzeń hip-hopu, gdzie go jeszcze nie było.
No tak, ale ten dubop, który tutaj mieliśmy omawiać, no właśnie chciałem trochę z tobą polemizować na ten temat, no bo po pierwsze, to jest płyta niedokończona, chyba zgodzisz się ze mną.
Tak, 6 utworów udało się za wycia Davisa tylko dokończyć.
Tak, a potem to jest de facto jakieś tam dzieło producenta tak naprawdę.
Tak, producenta, ale wiesz, ale to jest nie byle jaki producent, bo to jest Easy Moby, czyli producent słynnych wtedy raperów Tupaka między innymi, Notoriousa Biga, więc to jest taka trochę legenda producencka.
No tak, i trochę chyba słychać, że nie do końca, przynajmniej w mojej ocenie, czuję się dobrze w stylistyce jazzowej, bo ta płyta, w mojej ocenie przynajmniej, jest taka ni we w te, ni w tamte. No bo słuchaj, tutaj tak naprawdę nie ma ani rapu, ani jazzu. Jest może trochę funka, jest może trochę R&B, ale tak naprawdę trudno sklasyfikować tę płytę i ona jest tak absolutnie mało wyrazista.
Trochę bym się zgodził z tym zarzutem. Rzeczywiście jest trochę taka rozlana, mało wyrazista, trochę czasami taka zbyt rozrywkowa, w tym sensie, że od Davisa może wymagano też trochę rzeczy głębszych czy poważniejszych. Tu jest taka czysta rozrywka, ale myślę, że ona jest w tym sensie ciekawa, że rzeczywiście jest taką penetracją nowych rejonów dla Davisa, no i też bardzo fajnie wpisuje się w ten jazz rapowy okres w historii amerykańskiej kultury, ale tu bym się też z tobą zgodził, że nie jest to w tym jazz rapie najwyższy wykwit ta płyta.
No tak, ja czasami zastanawiałem się, czy mogłaby być ta płyta, gdyby rzeczywiście Miles żył i ją dokończył, tak jak na niego przystało. Tutaj to było trochę tak, że oni zaczęli tworzyć i nagrywać tę płytę. Być może jeszcze ten koncept się nie wyklarował. No Miles nie zaakceptował tych utworów tak naprawdę. Pozostałe, te nienagrane w wersji demo, no to są tam jakieś nawet nagrania z roku 85 bodajże, które tam zostały wykorzystane.
W ogóle ta płyta dostała nagrodę Grammy za najlepszy instrumentalny wykon R&B.
To prawda.
I to jest
prawda.
Zaskakujące.
To jest bardzo zaskakujące, a jednocześnie została bardzo mocno zjechana przez krytyków.
Tak, tak, bardzo negatywnie oceniona, to się zgadza, ale myślę, że krytycy byli w stosunku do niej zbyt surowi, bo myślę, że ona jest taka trochę ambiwalentna, że ma mocne strony, właśnie przez to się tak fajnie wpisuje w ten taki progresywny wtedy kontekst, a z drugiej strony jest się taka trochę rozrywkowa, trochę taka niedopracowana, no i to są wady. Ale żeby ją tak w czoło potępiać, to bym na pewno tego nie zrobił.
Na pewno jest to ciekawy kąsek dla fanów Milesa Davisa, to na pewno. Że, wiesz co, mi to trochę przypomina płytę Made in Heaven Queen, czyli znasz Made in Heaven?
Kojarzę.
No tak, ta płyta też została wydana 4 lata po śmierci Freddiego Mercurego. No i tak samo były tam utwory niewydane, dopisane, dokończone przez pozostały zespół. No ale widać było, że to jest trochę coś takiego, że muzyka swoje, a tutaj w tym przypadku Miles Davis swoje. Mam wrażenie, że trąbka na tym albumie często była urwana od całości, trochę niepasująca do tego całego tła. Jednocześnie była bardzo intrygująca, bardzo ciekawe melodie grał Miles. W ogóle tutaj pokazał, jakim jest świetnym trębaczem. Natomiast całe tło pozostałe do tego trochę takie, nie chcę powiedzieć prymitywne, ale jednak odstające od geniuszu tego człowieka.
No tak, chociaż ja bym tutaj powiedział może w ten sposób, że myślę, że on już tak pod koniec życia trochę zaczął rozumieć, że muzyka nie zawsze musi być głęboka, zwłaszcza muzyka jazzowa, że to po prostu może być czasami coś takiego lekkiego, rozrywkowego i myślę, że ten paradygmat, w który on, że tak powiem, uczenie wszedł w latach 80., to był właśnie taki paradygmat bardziej rozrywkowy. I on tak po prostu próbował.
No, to tak, jak najbardziej. No przecież Tutu, tak? Tutu to jest płyta rozrywkowa. Ale Tutu była o wiele głębsza, o wiele bardziej dopracowana. Widać było, że te melodie i kompozycje mają jakiś sens. Natomiast tutaj, to tak jak mówię, nie? To jest trochę dla mnie tak, że jest jakieś tam tło zagrane. Nie wiem, kiedyś miałem taki keyboard, że jak się wciskało klawisz C, to tam... Grał taki rytm i melodia i tam mogłeś sobie coś dogrywać. I to tutaj trochę jest w podobny sposób, że ktoś wcisnął klawisz C na keyboardzie i dodał do tego trąbkę Milesa improwizowaną, nie wiem, w tonacji C. Coś takiego.
No trochę tak jest. Rzeczywiście jest to taka zabawa trochę niefrasobliwa, jak to się ładnie mówi. I trochę ta płyta rzeczywiście w taką stronę może pewnego niechlujstwa poszła.
No ale cóż, proszę Państwa, my sobie akurat posłuchamy, ponieważ jeszcze niestety nie mamy utworów z tej płyty, ale posłuchamy sobie znów słynnej ścieżki z Kind of Blue. Tym razem 11-minutowy, wybitny utwór All Blues. Thank you. Proszę Państwa, utwór All Blues Milesa Davisa. My słuchamy audycji, my prowadzimy audycję, a wy słuchacie audycji Kind of Jazz. Naprzeciwko mnie siedzi Mateusz Dolami za stołem realizatorskim Grażyna Bąk. A w związku z tym, że program odmówił nam posłuszeństwa, dzisiaj nieco taki trochę bardziej, audycja nieco taka trochę bardziej improwizowana. Mówiąc kolokwialnie, gramy to, co mamy. A mamy niewiele.
Tak jest, jesteśmy zmuszeni do improwizacji, bo w sumie nie chcielibyśmy tego robić, ale nie mamy wyjścia.
Nie mamy wyjścia, no ale właśnie, przynajmniej mamy takich bogów jazzu, jak Milesa Davisa tutaj na pokładzie, utwór All Blues. No, ale Mateusz, jeśli chodzi o bogów jazzu, to czy ty byś, nie wiem, urządzał takie swoje wymarzone wesele, to myślę, że wcale byś nie zaprosił tam Milesa na scenę, żeby grał razem z orkiestrą. Tylko zaprosiłbyś innego muzyka jazzowego i to gitarzystę.
To prawda chyba, ale myślę, że w ogóle jeżeli chodzi o taką instytucję wesela, to obaj panowie, czyli Miles Davis i Pat Metheny, do którego pijesz, myślę, żeby nie wystąpili, bo oni jakoś chyba nie uznają takiej instytucji. Ale może właśnie zagrajmy sobie taki utworek Heat of the Day z płyty Imaginary Day Pata Metheny'ego. Trochę może, żeby się wytłumaczyć za tego Milesa Davisa, ale będzie właśnie płyta z podobnego okresu, więc może trochę zmarzymy tą plamę.
proszę Państwa, Pat Metheny, The Heat of the Day. Ale dzisiaj tak jakoś ciepło nie jest na dworzu, prawda Mateuszu?
No tak, aż takiego hit nie mamy, ale jest dosyć ciepło, więc taki trochę mniejszy hit.
Tak, to prawda. Zastanawiam się, jak Pat Metheny wytrzymuje takie ciepło w Los Angeles, czy gdzie tam on stacjonuje właściwie konkretnie, ale w Los Angeles.
On jest chyba Nowojorczykiem obecnie.
A, Nowojorczyk. Ale tam też są takie wysokie temperatury, a Pat Metheny, jaką on ma wspaniałą fryzurę. 70 lat ma koleś, a po prostu powiem ci, że ja w wieku 30 zazdroszczę mu tak bujnej czupryny.
No to prawda, ma niesamowitą czuprynę i jakoś tak ta czupryna się z nim tak wizerunkowo zrosła, prawda? Że Pat Metheny bez czupryny to nie byłby Pat Metheny.
No tak, to jest bardzo, bardzo jego charakterystyczny motyw.
No i szeroki uśmiech jeszcze do tego.
No i szeroki uśmiech. A słuchałeś jego wywiadu u Ricka Beato?
Słuchałem.
No też naprawdę kosmita po prostu. Uwielbiam takich ludzi, którzy no, są bogami gitary, nie? Czyli tutaj mieliśmy boga trąbki, mamy boga gitary, ale ty chcesz zaproponować nam kolejnego mistrza.
No tak, byśmy w związku z tym, że mamy taki odcinek improwizowany, przeszli sobie do takiego utworku Angelo Badalamentiego z soundtracku Zagubionej Autostrady. To jest rok 97.
Tak, tutaj mówimy o improwizacji w muzyce, ale Lynch też, trzeba to niestety przyznać, improwizuje w swoich filmach, bo często jest tak, i chyba tak było właśnie z Zagubioną Autostradą, że ten film był kręcony właściwie bez scenariusza i ten scenariusz powstawał w trakcie.
A to nawet nie wiedziałem, ale rzeczywiście kiedyś dotarłem do takiego tekściku, w którym ktoś pisał, że Zagubiona Autostrada ma jazzową strukturę, że tam nie ma takiego typowego przebiegu fabularnego, tylko często obraz się psychologizuje względem tego, co się dzieje w umyśle bohatera i te sceny, kiedy ten obraz się psychologizuje, ktoś uznał, pamiętam, kto to był dokładnie, za właśnie jazzową improwizację w ramach kina. Więc jesteśmy, myślę, na dobrym gruncie.
A masz jakąś interpretację tego filmu?
Nie mam. Nie umiałbym go wyjaśnić.
A ja właśnie dotarłem do takiej jednej interpretacji. No i chciałbym się z tobą podzielić, bo moim zdaniem ona rzeczywiście ma naprawdę bardzo dużo sensu. Mianowicie jedynymi prawdziwymi zdarzeniami z tego filmu są sceny z więzienia. Główny bohater trafił do zakładu karnego za zabójstwo swojej żony. I cały ten film, to co się dzieje przed tą sceną w więzieniu i to co się dzieje po tej scenie w więzieniu, to są jego próby takiego
wyimaginowanego.
Tak. Dziękuję, że mi pomogłeś. No po prostu wyobraża sobie, że jak to by było, gdyby nie zabił swojej żony? Czy mógłby zrobić coś inaczej? Czy gdyby, nie wiem, był bardziej wobec niej uległy? Czy byłby, nie wiem, wręcz przeciwnie? Czy gdyby był bardziej dominujący w tym związku? No i w ten sposób próbuje jakby w swoim życiu wyobrazić sobie taką sytuację, że jednak nie zabija tej żony, że jednak przebacza jej tę zdradę, której się dopuściła. I zresztą jak na koniec zwrócisz uwagę, główny bohater jadąc samochodem zostaje jakby porażony piorunem i umiera. Czyli to być może jest taka metafora krzesła elektrycznego.
Pamiętam tą ostatnią scenę. No faktycznie, może tak być. Chociaż ja bym może powiedział tak, że w ogóle chyba te sceny, które się dzieją po tej scenie w więzieniu, one są wyimaginowane, ale te sceny wcześniejsze, kiedy on gra w klubie i tam spotyka Mystery Mena i morduje swoją żonę, no to myślę, że są sceny realistyczne i dopiero potem jest takie cięcie w tym więzieniu i potem wchodzi ten obraz wyobrażony, powiedzmy taka halucynacja wewnętrzna i właśnie do końca ona chyba trwa.
No to jest ciekawe. Na pewno ten film można rozumieć na wiele różnych sposobów. No ale dość to rozmowy...
Na pewno jeden z najbardziej zagadkowych filmów w historii kina.
Oj tak. Chociaż nawet nie wiem, czy dalej Mulholland Drive nie jest bardziej zagadkowy.
Na pewno to jest wysoko, no.
W każdym razie. Red Buffs with Thieves. Angelo Badalamenti. Thank you.
No tak, wracamy po Red Buff Swift Thief, Angelo Badalamenti. Dziwaczny tytuł w ogóle utworu, taki trochę creepy. No i sam utwór też może trochę taki creepy jazz. Bardzo, bardzo lubię w ogóle ten soundtrack. Tam jest jeszcze jeden taki utworek, który się nazywa Fred's World. I to jest taka ambientowa kompozycja. Ona z jazzem ma niewiele wspólnego, ale też bardzo mi się podoba. Zresztą tam chyba też czy Nine Inch Nails, czy Rammstein grał na tym soundtracku.
Nine Inch Nails wydaje mi się, chociaż może się mylić, też na pewno grał w jakimś filmie Lyncha, na pewno grał w trzecim sezonie Twin Peaks, Rammstein na pewno grał w Zakupionej Autostradzie. Była tam nawet taka scena, jak główny bohater chyba wchodzi do kina i tam widzi, jak właśnie jego żona w filmie uprawia stosunek płciowy. To tam wtedy był Rammstein na pewno.
Tak, i w ogóle czy nie było przypadkiem tak, że Rammstein został trochę odkryty przez ten soundtrack Lyncha?
No wątpię tak szczerze. W sensie Rammstein na pewno był znany o wiele wcześniej.
No widzisz, no to jestem tutaj niedoinformowany. No tak, i może sobie teraz powoli przejdźmy do zespołu Miłość, bo w związku z tym, że musimy improwizować, to postanowiliśmy trochę improwizować, przynajmniej w duchu czasowym lat 90.
Tak, tak, ale wiesz co, ale poczekaj,
z którego pochodzi płyta Dubo.
Tak, no. Ale słuchaj, nawet jeżeli improwizujemy, no to kind of jazzowe bingo ma się bardzo dobrze, bo oczywiście wspomnieliśmy Davida Lyncha.
O właśnie, to prawda, bo też jest nasze bingo.
Właściwie w kind of jazzowym bingo jest lynchowski klimat, no ale powiedzmy, że to się liczy.
No tak, lynchowski klimat, ale jak najbardziej w tym utworze jest lynchowski klimat, myślę, zawarty. No tak, ale jeżeli tak sobie byśmy jeszcze wrócili może do Davisa na chwilę. Bym cię o coś o Davisa zapytał. Mianowicie chodzi mi o to, z którego okresu lubisz ty bardziej Davisa, bo widzę, że tu mamy taki lekki spór, a jestem ciekaw, jak to tak, jakbyś to wyartykułował, na przykład właśnie Davis, z którego okresu jest ci najbliższy, jakbyś to uzasadnił.
No wiesz co, dla mnie no to bez wątpienia ten okres Kind of Blue, bo to jest płyta, którą zabrałbym na bezludną wyspę. Ona zawsze, za każdym razem oddaje mi coś takiego, że widzę w niej nowe rzeczy. Widzę w niej jakieś nowości, świeżości. Ona nigdy się nie zestarzeje. To jest płyta, którą powinien mieć każdy, nawet jeżeli nie jest fanem jazzu. I tak chyba zresztą też powiedział Leszek Moszczer, jak tutaj był u nas w studio, że to jest po prostu must have. No, nie lubisz jazzu, ale musisz mieć Kind of Blue.
No właśnie, chciałem cię jeszcze zapytać, a jaki jest twój stosunek do tych późniejszych dokonań Davisa, szczególnie tych właśnie funkowych z lat 80. No i na przykład właśnie płyty Dubop, która trochę ten okres funkowy tak hip-hopem wykańcza.
Znaczy ja tak, wiesz, trudno mi uznać właściwie Dubop za taką jego pełnoprawną płytę, bo została wydana po śmierci, no i w mojej ocenie, jednak wybacz, że to powiem, ona jest niedokończona. Jest ciekawostką bardziej niż pełnoprawnym wydaniem. Natomiast lubię jak najbardziej Milesa Davisa z lat 80. Tutu to jest jedna z moich ulubionych płyt. A to dlatego, że Miles Davis, nie chcę powiedzieć, że spłycił jazz, ale na pewno uczynił go takim przyjemnym do słuchania nawet dla laików. Te utwory są naprawdę ciekawie skomponowane, mają sobie dużo intrygujących melodii. Przecież ten słynny motyw stutu, to jest coś, co wiesz, usłyszysz i na zawsze pozostaje ci w pamięci.
Tak można nucić przy goleniu, jak to się mówi.
Coś koło tego. Także tak, Miles Davis to przede wszystkim dla mnie 59 rok, Kind of Blue, ale też w sumie cały jego okres, cały okres jego twórczości był naprawdę ciekawy, za każdym razem zaskakiwał i trochę miał coś takiego, że tutaj wszyscy spodziewali się od niego, nie wiem, no, jazzu modalnego, a tutaj nagle przechodzi w fusion. No, lubił zaskakiwać facet i za to go cenię. No, nie można się nudzić słuchając twórczości Milesa.
No to ciekawe, bo w sumie u mnie jest właśnie dokładnie odwrotnie, bo ja wolę te nagrania nowocześniejsze, a im dalej w ten przeszłościowy las, tym Miles Davis mnie bardziej, może nie nuży, ale trochę mnie interesuje. Ja właśnie jestem chyba największym fanem płyty Beaches Brew. Myślę, że to jest...
To też jest bardzo fajna płyta. I też tutaj trzymamy ją dla Państwa z omówieniem, aż wróci Jędrek Janicki, tak, bo Jędrek Janicki też jest wielkim fanem tej płyty i nawet dał nam takie przykazanie. Panowie, proszę tutaj nie omawiać beze mnie tej płyty. Jak wrócę, to macie omówić ze mną, bo też chcę się wypowiedzieć.
Tak było, tak było.
Ale właśnie, to jest ciekawe, bo kiedyś zapytałem się swojej koleżanki, która nie interesuje się jazzem, jakich mogłaby wymienić muzyków jazzowych? No i wymieniła dwóch. Milesa Davisa i...
Coltrane'a pewnie.
Nie. No z jakiegoś polskiego, zgadnij.
No nie wiem, może Tomasz Ostańkę.
Nie, Leszka Możdżera właśnie, którego chciałaś nam przedstawić.
No widzisz. No tak, no to jest w ogóle ciekawa perspektywa, żeby spojrzeć na zagadnienie, którym się interesujesz już dosyć głęboko, z takiej perspektywy laika. Co ten laik coś tam ciekawego zawsze może powiedzieć z takiej czystej perspektywy, jakby nie skażonej długim przepywaniem w jakimś zagadnieniu. To jest zawsze cenne, myślę.
No ale coś w tym jest, prawda, że tutaj jednocześnie Miles, a Leszek Możdżer zrobił u nas taką karierę, że wszyscy go rozpoznają.
No tak wyszło i to na pewno nawet złe określenie tak wyszło, bo to jest zasługa samego Leszka, który bardzo mądrze zawsze swoją karierę ustawiał.
Więc taka prawda. My już powoli kończymy tutaj audycję i zagramy dla Państwa utwór Lewy Jazz zespołu Miłość. I oczywiście Leszek Możdżer gra na fortepianie.
Jak, tak
to,
jest.
Jak to miał w zwyczaju robić. Chociaż on też gra na innych instrumentach, z tego co wiem.
Tak, potrafi na innych, ale nie chwali się tym publicznie. Tak,
ale chociaż nie, wiesz, że kiedyś był na rekordzie gitarowym Guinnessa z gitarą?
To nawet nie wiedziałem.
A ja widziałem, grał na scenie. No nic, proszę Państwa, utwór Lewy Jazz zespołu Miłość. To była audycja Kind of Jazz, którą prowadził
Mateusz Kolami,
Szymon Stępnik, za stołem realizatorskim niezastąpiona Grażyna Bąk, a zaraz po utworze Lewy Jazz będzie słynny Rembi i Złote Lata muzyki rozrywkowej. Do usłyszenia. Thank you.